Słowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Jutro ruszają od rana rozmowy pokojowe między Stanami Zjednoczonymi i Iranem i to jest temat, od którego zaczynamy w naszym studiu. Dyplomata, były ambasador w Niemczech i Francji Andrzej Byrd. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie zniszczył cywilizacji Iranu, jak zapowiadał, nie obalił irańskiego rządu i nawet nie odblokował do końca ciśniny Ormuz, bo docierają do nas informacje, że teraz Irańczycy chcą pobierać opłaty, czyli co osiągnął?
Osiągnął pretekst do tego, żeby wstrzymać póki co akcję wojskową, którą powiedział, że wstrzymał, ale ciągle podkreśla, że wszyscy na miejscu są gotowi, czyli siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, i szantażując nadal Iran, twierdzi, że może je niezwłocznie użyć, jeśli oni nie zrobią tego czy tamtego. Czego? W szczególności no na przykład tego, że Iran powiedział, że będzie pobierał opłaty za wydawanie zgód na przepłynięcie cieśniny Ormuz.
Podobno w kryptowalutach. Tak,
no właśnie, no kłopot dla Amerykanów polega na tym, że oni, jeśli w ogóle ropę przepuszczają, no to na statkach, czy chcą, żeby mogła przepływać przez cieśninę Ormuz, chcieliby pewnie również, że gdyby były opłaty, do tej pory tych opłat nie było, powinny być oczywiście w dolarach. Tymczasem druga strona uważa, że będzie pobierała w innych opłatach, co jest krokiem w kierunku naruszenia wyjątkowej roli, jaką w systemie walutowym świata odgrywa dolar amerykański, który jest walutą na przykład wszystkich kontraktów w sprawie ropy, dostaw ropy czy gazu.
To jest wojna bez sensu, wojna, za którą my płacimy na stacjach benzynowych, za którą płaci rząd, bo obniża ceny paliw sztucznie.
No tak, oczywiście każda wojna jest bez sensu. Tak mówi Kościół, szczególnie wojny o charakterze obronnym nie są bez sensu i te dopuszcza Kościół. Natomiast z drugiej strony ci, którzy podejmują takie decyzje, a takimi tymi kimiś są zazwyczaj przywódcy poszczególnych państw, w szczególności ci, tak jak Trump w tej chwili, czy również przywódcy Iranu, bo my dzisiaj widząc, co Stany Zjednoczone z Izraelem wyprawiają z Iranem, przeciętny obywatel słuchając tego, czy oglądając na ekranie telewizyjnym, czy w mediach społecznościowych mówi, zamożni i dobrze uzbrojeni bandyci napadają na uboższych biedaków.
Ale Trump
tak nie
mówi,
jest.
Że to Iran to są bandyci, no, że to no, oni przygotowują broń nuklearną.
Że tak nie jest, ponieważ Iranem rządzi teokracja, to jest jedno z kilku na świecie państw, gdzie rządzą duchowni i duchowni, którzy zrobili dla swojego własnego narodu wielki obóz koncentracyjny, prawda? Więc oni mają za uszami ogromnie, władza irańska ma za uszami, ale jest też naród, którego spora część da dowód, wychodząc na ulicę w poprzednich miesiącach, dowód tego, że nie zgadzają się z tą władzą, ale władza, jak każda tego typu, ma charakter opresyjny. Ona jest władzą autorytarną, tyle że religijną, prawda? My też mamy takie państwa w Europie, tyle że one takiego charakteru nie spełniają, na przykład Watykan, prawda? Czy na przykład księstwo Monako, które ma zapisane, że jest to księstwo, gdzie główną religią jest religia katolicka.
Jak tylko one nie przygotowują
Andora,
broni
atomowej. Więc mówię, daję przykład maleńkich państw, które dzisiaj nie mają takich, w cudzysłowie, ambicji, jak miała władztwo religijne
Iranu. Czy ten atak jest uzasadniony, pana zdanie?
Nie, atak jest nieuzasadniony. To jest złamanie prawa międzynarodowego, co do tego nie ma wątpliwości. I jak wszystko na to wskazuje, wszelkie dane na to wskazują, Stany Zjednoczone, gdzie istnieje silne lobby proizraelskie, wywołało to uderzenie, przekonało Amerykanów. Rzeczywiście Izrael jest zagrożony przez Iran i do tej pory w wypowiedziach oraz finansowaniu ruchów terrorystycznych, takich jak Hamasu czy Hezbollahu w południowym Libanie, i w związku z tym Izrael miał swój interes taki strategiczny, żeby namawiać Amerykanów do uderzenia, a ponieważ Amerykanie są sponsorem Izraela, rozumianego z jednej strony jako państwo demokratyczne, z drugiej zaś jako państwo, które rzeczywiście jest zagrożone, chociaż samo jest agresywne i dzisiaj również rządzone przez skrajne ugrupowania polityczne o charakterze religijnym, które widzą w tej operacji Trumpowi udało się i udało się zarazić język Trumpa, widząc to w starobiblijnym zakresie typu, że zniszczę jedną z najstarszych cywilizacji świata, odwołuje się do wystąpienia Trumpa, które było niegodne i które bardzo źle o nim świadczy.
I teraz Izrael mimo zawieszenia pokoju atakuje Liban. Czy pana zdaniem w tej sytuacji w ogóle dojdzie do tych rozmów pokojowych jutro w Islamabadzie?
Tak, dojdzie. Do rozmów pokojowych dojdzie, tym bardziej, że jak wiemy, wczoraj również premier Netanyahu powiedział, że podejmuje rozmowy z Libanem. On chciał zrobić uderzenie takie bezlitosne i to zrobił. On de facto zdemolował południowy Liban w tej chwili, który to sam Liban znowu również nie wykazał się dostateczną energią, żeby bojówek Hezbollahu ze swojego południowego terytorium nie usunąć, nie rozbroić ich. A więc, jak widzimy, sytuacja jest poplątana. Żadna z tych stron tam nie ma czystego sumienia.
I teraz dyplomaci z obu stron, z państw, które toczą krwawe wojny, usiądą normalnie do rozmów, niech mi pan powie, jako dyplomata, jak to wygląda. Będą się klepać po plecach i rozmawiać
przy kawie? Nie, to są rozmowy, proszę pana, gdzie idzie o każde słowo, o każdy przecinek w tekście pisanym. Jako dowód widzimy to, co się wydarzyło. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaakceptował 10-punktową propozycję, którą dostał od premiera Pakistanu, którą zaakceptował, no ale Izrael powiedział, że jego to nie dotyczy, prawda? Iran uważa, że to jego dotyczy. No więc czegoś nie dopowiedziano.
Więc trzeba wypracować wspólne porozumienie.
No więc to teraz będzie trwało. A ponieważ interesy są wielostronne, więc to będą twarde negocjacje, to tak wygląda. Siedzi się, jest tekst i się mówi, ja się nie zgadzam z przecinkiem w tym miejscu. I każdy o ten przecinek, to nie jest fanaberia, to nie jest ortografia. To może oznaczać zupełnie inny sens, w zależności od tego właśnie na przykład to, czy obowiązuje ten zawieszenie broni obowiązywało również Izrael. On twierdził, że nie, prawda? Dokonał mocnego uderzenia na południe Libanu i teraz łaskawie, na tej samej zasadzie, jak to zrobił Trump, mówi, teraz zaczniemy negocjacje.
Kończąc ten wątek, czego pan się spodziewa, to ten weekend zakończy tak realnie te działania wojenne, czy niekoniecznie?
Nie, na pewno nie zakończy. Będą, już widzimy, co się wydarzyło, jednak Amerykanie przestali bombardować i zarówno bombami, jak też rakietami Iran, ale Iran odpalił jeszcze część rakiet, jak gdyby w zakończeniu akcji, którą podjął w odwecie na pierwsze uderzenie amerykańsko-izraelskie. No więc należy się liczyć z tym i to jest zawsze problem każdego przerwania działań wojennych. Jak opanować wszystkie, częstokroć zdecentralizowane ośrodki władzy, głównie wojskowej, które mogą sprawić, że jakiś dowódca, jakiegoś komanda strażników rewolucji gdzieś uzna, że
Jeszcze musi strzelić,
bo na przykład, bo ma jeszcze dwie rakiety. To jest również i takie rozumowanie. Potem się skończy. Jak wystrzeli te dwie, skończy.
Ale porozumienie polityczne będzie?
No, mam nadzieję, że tak. Prawdopodobieństwo wydania orzeczenia, które będzie stuprocentowo prawdziwe w takiej sytuacji, jest niewielkie.
To teraz drugi temat. Prezydent Stanów Zjednoczonych poparł przed niedzielnymi wyborami premiera Węgier, Viktora Orbana. To jest niedźwiedzia przysługa.
Wszystko zależy, jak na to zareagują sami Węgrzy. Są tacy, tak jak i w Polsce byli, którzy widząc wyszczerzone zęby gościa z Europy u prezydenta amerykańskiego w Waszyngtonie, uważali, że te zęby są wyszczerzane odpowiednio na miarę muskułów, które się znajdują pod lewym prawym rękawem marynarki. Na to samo, tak samo spoglądają Węgrzy. Prezydent nie przyjechał. Przyjechał J.D. Vance, ale włączył telefon publicznie. Mogą powiedzieć, patrzcie, nasz premier to jest facet, przepraszam za brzydkie słowa, powiem w związku z tym po hiszpańsku mit cojones, no więc jak ma cojones, to znaczy jest lepszym niż będzie ten młody szczylek.
Wytłumaczyć to, że jest odważny w tym
słowie. Zobaczymy. O tym, jaki jest wynik wyborów, dowiadujemy się wówczas, kiedy są wyniki ogłoszone.
Te sondaże są bardzo różne i trudno przewidzieć, tak naprawdę.
Są różne, bo jak pamiętamy, również wynika z tego, że ponieważ w Węgrzech partia Orbana dokonała w międzyczasie paru zmian okręgów wyborczych, też na modłę amerykańską, bo w Stanach Zjednoczonych Zjednoczonych to jest reguła, że grzebią przy okręgach wyborczych każdorazowo zwycięzcy, czyli administracja kolejnych prezydentów, tak, żeby tak je ukształtować, żeby dostać, żeby w tych zmodyfikowanych obszarach wyborczych uzyskać zwycięstwo. To samo zrobili Węgrzy.
A patrząc przed wyborami, to, że minister spraw zagranicznych w rządzie Viktora Orbana rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Rosji, między innymi o znoszeniu sankcji, to jest zdrada dyplomatyczna?
No oczywiście. No, nie tylko rozmawiał, ale przekazywał mu dokumenty. Dokumenty w żaden sposób nie wolno tego czynić. Nie dlatego, że Rosja nie chce wiedzieć. Rosja ma swoich szpiegów w strukturach europejskich na pewno. Ci szpiedzy to są zarówno na pewno osoby formalne, pomocowane w różnych ruskich konsulatach czy placówkach handlowych Rosji na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności w tych dwóch miejscach czy trzech miejscach, gdzie podejmowane są decyzje, a więc Bruksela, Strasburg i Luksemburg. I oni swoją drogą tam usiłują rozwiązać, ale mają też wśród tych popleczników, wśród posłów. Kiedy byłem we Francji, miałem taką sytuację. Ówczesny prezydent Hollande zakazał po napaści na Rosji, na Krym, kontaktów swoich posłów z Rosjanami, a jeden z nich, duży producent wina, pojechał i wrócił zadowolony, uszczęśliwiony. Powiedział, że Rosjanie u niego zakontraktowali produkcję jego winnic na kilka lat z góry, co oznacza, że go kupili. No i tak sprawa wygląda.
Co dla Unii Europejskiej i dla Polski oznaczałoby zwycięstwo Petera Madziara i partii TISA?
No, że przede wszystkim, że staną się normalnym członkiem Unii Europejskiej. Nie takim, który, jak twierdzi Orban, odda interesy węgierskie. Nic z tych rzeczy. Węgrzy byli i są twardymi negocjatorami. Więc on też będzie lansował różne swoje rzeczy, ale odblokuje na przykład pieniądze zablokowane przez Węgry z finansowania pomocy dla Ukrainy i pieniądze, które powinna była dostać Polska za już udzieloną pomoc militarną Ukrainie, a czego nie dostaliśmy do tej pory ze względu na weto Orbana.
Jak szybko po zmianie władzy można wycofać się z udzielenia komuś azylu politycznego? Pytam oczywiście w kontekście zbliżania Ziobro i Marcina Romanowskiego.
To jest
decyzja,
to musi podjąć sąd. Sąd taką decyzję podejmuje, jeśli zostanie postawiony wniosek. Wniosek będzie postawiony również przez
A to wtedy wniosek musiałby nowy premier Węgier złożyć?
No tak, no z tego, bo sąd musi dokonać, bo pewnie trafi na ręce tych samych sędziów albo podobnych sędziów, którzy zdecydowali się, łamiąc prawo europejskie, tego azylu udzielić dwóm polskim posłom, którzy w żaden sposób go dostać nie powinni zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej, której i Węgry, i my jesteśmy członkami.
Czyli zmiana władzy wcale nie będzie oznaczała, że ci panowie wrócą do Polski szybko?
No nie wiadomo, czy wrócą. Oni mogą usiłować uciekać dokądinąd.
Ale
przykład,
azyl na Węgrzech mogą stracić.
No azyl na Węgrzech zakładam, że stracą.
Mimo tego, że to będzie ten sam sąd?
Jeśli by się okazało, że ten sąd tak samo orzeknie, wtedy sposób odwołania jest do sądu Trybunału Konstytucyjnego, który być może będzie ulegnie zmianie, ale pamiętajmy, że to, co robił przez tyle lat rządów Orban, on zablokował, zabetonował ten system, zmieniając w międzyczasie prawo, parokrotnie, tak samo jak zrobił to PiS wcześniej w Polsce, łamiąc zarówno prawo węgierskie, jak i też prawo unijne.
Wybory już
czyszczenie będzie długo trwać.
Były ambasador w Niemczech i Francji Andrzej Bryt gościł w porannej rozmowie Radia Poznań. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Dobrego dnia. Do usłyszenia.
Rozmowa dnia. Radia Poznań.